Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam sprawę, w której dopiero po latach nastąpił ogromny zwrot akcji i niestety nie był on pozytywny. Jeśli chcecie poznać szczegóły tragedii, która spotkała Mike'a Williamsa, to zapraszam Was do oglądania. Jerry Michael Williams, którego bliscy nazywali Michael lub Mike, urodził się 16 października 1969 roku. Dorastał w Bradfordville na północ od Tallahassee na Florydzie. Wraz z ojcem, który pracował jako kierowca autobusu, i matką, która była opiekunką i wychowywała jego i jego starszego brata Nika, mieszkali w przyczepie. Zamiast budować dom, rodzice zaoszczędzili pieniądze, aby synowie mogli uczęszczać do chrześcijańskiej szkoły średniej North Florida Christian High School. Tam Mike pełnił funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego i grał w piłkę nożną. W wieku 15 lat poznał swoją przyszłą żonę, Denise Merrill. Po ukończeniu liceum Mike studiował na Florida State University, gdzie specjalizował się w naukach politycznych i urbanistyce. Przed ukończeniem studiów został zatrudniony w Ketchum Appraisal Group jako rzeczoznawca majątkowy. Szef określał go jako najbardziej pracowitego człowieka, jakiego znał. 16 grudnia 1994 roku Williams poślubił swoją ukochaną Denise. Kupili dom w małej, ekskluzywnej dzielnicy we wschodniej części miasta. W 1999 roku na świat przyszła ich córka. W następnym roku zmarł ojciec Mike'a i w połowie 2000 roku mężczyzna wykupił na siebie polisę ubezpieczeniową na życie, żeby jego najbliżsi byli zabezpieczeni w razie, gdyby jemu coś się stało. Polisa ta miała wartość $1 000 000 i została zakupiona za pośrednictwem zaufanego przyjaciela rodziny, Briana Winchestera, który był znajomym Denise z dzieciństwa. 14 grudnia 2000 roku Mike i Denise powiedzieli bliskim, że planują starać się o kolejne dziecko, ale wcześniej, na 2001 rok, zaplanowali jeszcze rejs na Hawaje. Według Denise, rankiem w sobotę 16 grudnia 2000 roku jej mąż obudził się wcześniej i wyszedł z domu jeszcze przed świtem. Miał zamiar polować na kaczki nad jeziorem Seminole. Jest to duże jezioro położone 80 km na północny zachód od Tallahassee, w południowo-zachodniej części stanu Georgia, wzdłuż granicy z Florydą. Wieczorem tego dnia Mike i Denise mieli uczcić swoją 6. rocznicę ślubu. W południe kobieta skontaktowała się ze swoim ojcem i poinformowała go o tym, że Mike nie wrócił z polowania. Później zadzwoniła również do ich przyjaciela Briana Winchestera, który razem ze swoim ojcem pojechał nad jezioro, nad którym Mike najczęściej polował na kaczki. I tam w pobliżu przystani trafili na jego samochód Forda Bronco z 1994 roku. Na miejsce wezwani zostali również śledczy i wkrótce rozpoczęto poszukiwania, które jednak niedługo później musiały zostać przerwane ze względu na nadchodzącą burzę. Dochodzeniem w sprawie zaginionego zajęła się Komisja do Spraw Ochrony Ryb i Dzikiej Przyrody Florydy. Nic nie wskazywało na udział w sprawie osób trzecich i funkcjonariusze skupili się na przeszukaniu okolic jeziora, czyli terenu o powierzchni 4 hektarów, gdzie zaparkowany był samochód Williamsa. Skorzystano także z helikoptera, którego pilot wkrótce odnalazł łódź należącą do Mike'a. W środku znajdowała się strzelba 31-latka, ale po nim samym nie było śladu. Poszukiwacze założyli, że Mike uderzył łodzią w pień. Wypadł, a gdy jego wodery napełniły się wodą, nie był w stanie się wydostać i utonął. Jeśli ten scenariusz był prawdziwy, to ciało Mike'a powinno wypłynąć na powierzchnię w ciągu 3 do 7 dni i śledczy poinformowali rodzinę zaginionego, że muszą po prostu być cierpliwi. Jednak po upływie tygodnia ciała wciąż nie odnaleziono. Poszukiwania trwały jeszcze do początku lutego i ostatecznie zostały przerwane, choć sama sprawa pozostawała otwarta. W tym samym jeziorze do tej pory aż 80 innych osób zniknęło i ich ciał do dziś nie odnaleziono. Wszystko wskazywało na to, że Mike Williams niestety na zawsze dołączy do tego grona. Szef prywatnej firmy poszukiwawczej wyjaśnił, że biorąc pod uwagę obecność aligatorów w tych wodach, nie można wykluczyć, że ciało mężczyzny mogło zaplątać się w gęste rośliny wodne pod powierzchnią jeziora, zostać znaleziony przez aligatory, a resztek pozbyły się żółwie i sumy. Denise Williams unikała mediów podczas głośnej akcji poszukiwawczej, a po jej zakończeniu zorganizowała nabożeństwo żałobne. W czerwcu wędkarz w rejonie Stampfield znalazł parę woderów pływających w jeziorze, a nurkowie wezwani na przeszukanie okolicy wydobyli z dna jeziora lekką kurtkę myśliwską i latarkę. W jednej z kieszeni kurtki znajdowała się licencja na polowanie z nazwiskiem i podpisem Mike'a Williamsa. Przedmioty nie były zniszczone przez zwierzęta i nie znaleziono też na nich żadnych śladów DNA. Niemniej jednak, tydzień później sędzia hrabstwa Lyon uwzględnił petycję Denise Williams o uznanie jej męża za zmarłego, mimo braku odnalezienia ciała. Decyzja sądu umożliwiała wypłatę z tytułu polisy ubezpieczeniowej i Denise otrzymała $1,5 miliona. 5 lat później kobieta wyszła za mąż za Briana Winchestera. Para zamieszkała w domu, który wcześniej Denise dzieliła z Mike'iem. Mimo upływu lat matka zmarłego nie mogła pogodzić się z tym, co się stało. Cheryl Williams nie do końca wierzyła w to, że jej syn faktycznie utonął i za wszelką cenę chciała doprowadzić do wznowienia dochodzenia. Niestety, wszystkie te próby okazywały się nieskuteczne. Przez kolejne lata kobieta prowadziła więc śledztwo na własną rękę. Umieszczała ogłoszenia w lokalnych gazetach i tworzyła billboardy. Wierzyła, że Mike może nadal żyć. Była jednak powszechnie krytykowana za swoją postawę i za to, że nie może po prostu poradzić sobie ze stratą. Jej zachowanie nadwyrężyło również jej relacje z byłą synową. Ostatecznie jednak w 2004 roku Departament do Spraw Przestrzegania Prawa na Florydzie wznowił dochodzenie ze względu na pewne nieścisłości w śledztwie. Między innymi fakt, że gdy łódź Mike'a została znaleziona, jej silnik był wyłączony, a poziom paliwa praktycznie pełny. Firma, która wyprodukowała ten silnik, powiedziała, że gdyby mężczyzna wypadł z łodzi, gdy silnik był włączony, to łódź powinna kręcić się w koło, aż paliwo się skończy. Dodatkowo śledczy dowiedli, że aligatory na ogół nie żerują w miesiącach zimowych ze względu na niższe temperatury. W okresie poszukiwań średnia temperatura w ciągu dnia wynosiła około 13 stopni Celsjusza, a w nocy poniżej zera, a jezioro zamarzało aż do 6 metrów od brzegu. W takich warunkach jest bardzo mało prawdopodobne, aby aligatory były aktywne i nie powinny interesować się pożywieniem. Ponadto, nawet jeśli zwierzęta zjadłyby ciało zaginionego, to powinny pozostać po nim ślady. Mike miał 1,78 m wzrostu i ważył 77 kg. Całkowite zniknięcie dorosłego mężczyzny było bardzo mało prawdopodobne. Wodery, odkryte 6 miesięcy po zniknięciu, jeszcze bardziej podważały teorię o aligatorze. Nie były uszkodzone, nie nosiły śladów zębów i do tego nie były pokryte pozostałościami, które powinny zgromadzić się na przedmiocie zanurzonym w jeziorze przez kilka miesięcy. Kurtka myśliwska i latarka również były w znacznie lepszym stanie niż można było oczekiwać. Oprócz tego przyjaciel Mike'a zeznał, że 31-latek bardzo poważnie traktował bezpieczeństwo i nigdy nie wkładał woderów, dopóki nie dotarł do punktu, w którym planował rozpocząć polowanie. Na podstawie wszystkich tych zgromadzonych dowodów śledczy zaczęli wierzyć, że Mike nie zginął w jeziorze. Ponowne śledztwo było bardzo utrudnione, ponieważ podczas pierwszego od razu założono, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, więc miejsce zdarzenia nie zostało odpowiednio zabezpieczone. Samochód i łódź Mike'a nie zostały przebadane i zwrócono je rodzinie. Sprawa musiała zostać więc zamknięta w 2007 roku ze względu na brak nowych tropów i dowodów, mimo że policja była przekonana, że teoria o pożarciu przez aligatory jest błędna. Jednak potencjalny nowy trop pojawił się w październiku 2007, kiedy starszy brat zaginionego znalazł zdjęcie i numer seryjny pistoletu kalibru 22, który kiedyś należał do ich ojca. Mike odziedziczył broń po śmierci ojca, a po uznaniu go za zmarłego była to jedyna sztuka jego broni, której Denise Williams nie zwróciła swojej byłej teściowej. po tym, jak funkcjonariusz z biura szeryfa hrabstwa Jackson zwrócił się do Federalnego Biura do Spraw Alkoholu, Tytoniu i Broni Palnej o jego odszukanie, agenci odwiedzili Denise i Briana Winchesterów, by z nimi porozmawiać. Kilka dni później ich prawnik dostarczył broń i została wysłana do laboratorium kryminalistycznego w celu przeprowadzenia badań pod kątem DNA. Jednak wyniki tych testów nigdy nie zostały podane do wiadomości publicznej. W rocznicę zaginięcia Mike'a w tym samym roku Denise i Brian wydali swoje pierwsze oficjalne oświadczenie w tej sprawie i powiedzieli, że przez 7 ostatnich lat modlili się i mieli nadzieję, że sprawa doczeka się rozwiązania i że nikomu bardziej niż im nie zależy na tym, żeby Mike został odnaleziony. W 2008 roku Kerry Cox, samozwańcza jasnowidzka i jednocześnie certyfikowana specjalistka od medycyny sądowej w stanie Kentucky, wskazała śledczym miejsce, które jej zdaniem jest tym, gdzie znajduje się ciało Mike'a Williamsa. Trop ten został dokładnie sprawdzony, ale ostatecznie okazał się fałszywy. Pomimo niepowodzenia kolejnego śledztwa, Cheryl Williams nie ustępowała. Jej wysiłki doprowadziły do wyemitowania odcinka poświęconego zniknięciu Michaela pod koniec 2011 roku na kanale Investigation Discovery. Od 2012 roku Cheryl codziennie pisała list do gubernatora Erika Scotta, prosząc o przydzielenie sprawy jej syna innej agencji i przydzielenie specjalnego prokuratora. Napisała w sumie ponad 200 listów i nigdy nie otrzymała odpowiedzi, ani nawet potwierdzenia ich otrzymania. Okazało się, że urząd przekazywał nieotwarte listy śledczym, którzy po prostu włączali je do akt sprawy. W 2012 roku Denise i Brian Winchester rozstali się. Powodem miało być uzależnienie mężczyzny od seksu. Denise złożyła pozew o rozwód w 2015 roku. 5 sierpnia 2015 doszło do niepokojącego incydentu. Denise zgłosiła na policję, że jej były partner zaatakował ją i jej groził. Gdy wyszła z pracy, Brian wsiadł na tylne siedzenie jej samochodu i zaczął grozić jej bronią. Mówił, że planuje odebrać sobie życie, ponieważ nie chce rozwodu i czuje, że bez żony nie ma po co żyć. Kobiecie udało się go uspokoić i obiecała, że nikomu nie powie o tym, co się stało. Jednak zaraz po tym, jak się rozdzielili, pojechała prosto na komisariat. Policjanci postanowili przesłuchać znajomych mężczyzny i od nich dowiedzieli się, że Brian powiedział im, że boi się, że po rozwodzie Denise powie policji, co wie o facecie, który zmarł 10, 12 albo 15 lat temu. Brian został aresztowany i oskarżony o porwanie, napaść i włamanie z bronią w ręku. Denise poprosiła o przyznanie jej ochrony, ponieważ obawiała się o życie swoje i swojej córki. Sąd ostatecznie zdecydował o przetrzymaniu mężczyzny w areszcie do czasu procesu bez możliwości wyjścia za kaucją. Tymczasem Cheryl Williams wyraziła nadzieję na to, że taki obrót sytuacji w końcu doprowadzi do rozwiązania sprawy zaginięcia jej syna i w tamtym momencie nadal wierzyła w to, że Mike żyje. W 2017 roku Brian Winchester został skazany na 20 lat więzienia za porwanie i aktualnie wciąż przebywa w więzieniu na Florydzie. Niedługo później, podczas konferencji prasowej, Mark Perez, agent specjalny Departamentu Przestrzegania Prawa na Florydzie, ogłosił, że odnaleziono ciało Jerego Michaela Williamsa i że mężczyzna padł ofiarą zabójstwa. Nie podano jednak żadnych szczegółów tego, w jaki sposób zginął, kto może być podejrzanym, ani gdzie znaleziono ciało, ponieważ uznano, że jeśli te informacje będzie znał tylko sprawca, może to ułatwić śledztwo. Dopiero później ujawniono, że szczątki Williamsa zostały znalezione na końcu ślepej uliczki Gardner Road w północnym hrabstwie Lyon, 8 kilometrów od miejsca, w którym dorastał. 8 maja 2018 roku Denise Williams została aresztowana, gdy wychodziła z pracy. Wkrótce później została postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia i spisku mającego na celu popełnienie morderstwa. Po aresztowaniu policja ujawniła, że na początku października 2017 roku otrzymali informację o tym, gdzie znajduje się ciało. 18 października z pomocą psów tropiących odnaleziono szczątki i badania DNA potwierdziły, że był to zaginiony przed laty Mike Williams. Udało się odzyskać 98% jego kości. Wszystkie były bardzo dobrze zachowane, podobnie jak część odzieży, którą miał na sobie, w tym zimowe rękawiczki i buty. Cała historia zaczęła układać się w logiczną całość. Zdaniem prokuratury, Denise zaczęła spiskować z Brianem Winchesterem w marcu 2000 roku, 9 miesięcy przed zniknięciem męża. Podejrzewano, że Brian zastrzelił Mike'a. Sama Denise nie przyznawała się do winy, a jej prawnik, Ethan Way, postulował oczyszczenie ze wszystkich zarzutów. Kobieta nie miała możliwości wyjścia z aresztu za kaucją, a termin rozprawy wyznaczono na 24 września. W sądzie odtworzono nagranie z przesłuchania Briana Winchestera, na którym mężczyzna przyznał, że pociągnął za spust i zabił Williamsa, jednak twierdził, że zrobił to na polecenie Denise. Brian był najważniejszym świadkiem w sprawie. Mężczyzna zeznał, że jego romans z Denise rozpoczął się już w 1997 roku, gdy oboje byli w związkach małżeńskich. Brian i jego żona, Kathy Thomas, bardzo często spotykali się na podwójnych randkach z Mike'iem i Denise i od pewnego czasu Kathy podejrzewała, że mąż może być jej niewierny. W trakcie trwania romansu Denise i Brian zaczęli planować odebranie życia Mike'owi, żeby mogli być razem. Rodzina Denise była bardzo wierząca i nie dopuszczali opcji rozwodu pod żadnym pozorem. Początkowo plan miał obejmować upozorowanie wypadku na łodzi na Zatoce Meksykańskiej i życie miała stracić również Kathy Thomas. Ostatecznie jednak Brian nie chciał zabijać matki swoich dzieci. Późniejszy plan obejmował zaaranżowanie napadu w miejscu pracy Mike'a, ale ostatecznie stanęło na wypadku podczas polowania. Winchester zeznał, że w dniu zniknięcia Williamsa zwabił go nad jezioro Seminole. Na wodzie kazał mu założyć wodery, po czym wypchnął go z łodzi, sądząc, że nie będzie w stanie wypłynąć na powierzchnię i utonie. Zamiast tego jednak Mike dotarł do pnia drzewa, więc Winchester oddał pojedynczy strzał ze strzelby w twarz Mike'a. Ze względu na ranę postrzałową zgon nie zostałby nigdy uznany za wypadek, więc Brian musiał wyłowić ciało byłego przyjaciela i zakopać je. Po morderstwie wyczyścił dokładnie swój samochód i pojechał na rodzinne przyjęcie. Prokuratorzy odtworzyli także nagraną rozmowę telefoniczną, podczas której Kathy Thomas, która współpracowała z policją, powiedziała Denise, że zna prawdę o zbrodni. Za każdym razem, gdy poruszała ten temat, Denise próbowała go zmienić, a w pewnym momencie zapytała, co wiesz. To unikanie tematu oraz beznamiętna reakcja Denise na opowieść Briana o szczegółach zabójstwa wskazywały na udział kobiety w zaplanowanej zbrodni. Obrońca oskarżonej argumentował, że nie ma fizycznych dowodów łączących Denise z przestępstwem. Po trwającym 4 dni procesie ława przysięgłych potrzebowała zaledwie 8 godzin, aby uznać Denise winną wszystkich zarzucanych jej czynów. W lutym 2019 roku została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności. Cheryl Williams, matka Mike'a, powiedziała, że wreszcie po latach sprawiedliwości stało się zadość, a Denise odebrała jej nie tylko syna, ale także wnuczkę. Córka Mike'a i Denise, Ansley, otrzymała cały majątek swojego zmarłego ojca, a także pieniądze z ubezpieczenia należne Denise. Postawiono jednak pewien warunek. Dziewczyna nie może przeznaczyć żadnych z tych pieniędzy na pokrycie kosztów sądowych swojej matki. Gdyby to zrobiła, musiałaby zapłacić karę w wysokości 150 tysięcy dolarów. Aktualnie Denise Williams przebywa w zakładzie karnym dla kobiet na Florydzie. W styczniu 2020 roku odwołała się od wyroku. Jej prawnik argumentował przed pierwszym okręgowym sądem apelacyjnym Florydy, że nie ma dowodów, że brała udział w popełnieniu morderstwa. W listopadzie 2020 dotychczasowy wyrok został uchylony i wysokość kary zmieniono na 30 lat więzienia. W 2011 roku Kerry Cox, jasnowidzka i profilerka, która zidentyfikowała możliwe miejsce pochówku, w którym jednak nie znaleziono żadnego ciała, opublikowała obszerną książkę Alligator Alibi, zawierającą dokumenty ze śledztwa, notatki Cheryl Williams oraz własny komentarz. I to jest już koniec tej sprawy. Ze względu na to, że Denise do dziś nie przyznaje się do winy, nie wiadomo, jaki był motyw tej zbrodni. Czy były to pieniądze, czy może rzeczywiście, tak jak twierdzi Brian, była to po prostu alternatywa dla rozwodu. Tak czy inaczej, jest to kolejny przykład historii, w której tak przyziemne kwestie jak pieniądze czy reputacja okazują się dla kogoś ważniejsze od ludzkiego życia. I to w tym przypadku od życia osoby, która dla Denise niegdyś była najważniejsza na świecie. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat. Podzielcie się nim proszę w komentarzach. Jak zwykle możecie tam pisać również propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!